zanim przejdziemy do księgi proroka Jonasza, chciałem przeczytać 5 wersetów z Ewangelii Łukasza z 13 rozdziału. W nawiązaniu do tego, co brat Jan nam powiedział o tym smutnym wydarzeniu, które miało miejsce przedwczoraj w Paryżu. Ewangelia według Łukasza, 13 rozdział, od 1 do 5 wersetu. W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. To byli ludzie, którzy przyszli do świątyni, aby złożyć ofiarę Bogu żywemu. Prawdopodobnie to byli zeloci. To byli tacy Żydzi, którzy występowali przeciwko okupantowi rzymskiemu na takiej drodze zbrojnej. Ale oni przyszli, aby złożyć ofiarę. Tak tylko Piłat się o tym dowiedział, posłał żołnierzy. No i zrobili w tym momencie straszną rzeź. Także ich krew pomieszała się z krwią ofiar, które składali. Krew lała się wszędzie. Ludzie ci zostali zabici. To powiedział Pan Jezus, odpowiadając, że do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. I drugi przypadek, albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przez Syloę i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Oto inny przykład, przykład katastrofy, która miała miejsce w Jerozolimie, katastrofy budowlanej, upadła wieża, zabiła 18 ludzi i katastrofy się zdarzają. Także i współcześnie. I zamachy terrorystyczne się zdarzają. I różnego rodzaju kataklizmy mają miejsce. Czy trzęsienia ziemi. Czy inne tragedie. Pytanie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I teraz parafrazując, moglibyśmy zadać pytanie, czy myślicie, że ci Francuzi, którzy zginęli w zamachu terrorystycznym, byli większymi grzesznikami niż pozostali mieszkańcy Paryża? Bynajmniej. Ale powiadam wam, jeżeli inni się nie upamiętają, powiedzmy to samo o Łodzi. W Łodzi, jeżeli się ludzie nie upamiętają, to Pan Bóg słowami Pana Jezusa zapowiada sąd. Zapowiada śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale my mamy głosić Ewangelię. Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale te wydarzenia mają miejsce po to, żeby ludzie zaczęli zastanawiać się nad swoim życiem, swoim postępowaniem, żeby wreszcie zaczęli myśleć o Bogu. Problem polega na tym, że ludzie mają odwrotne myślenie. Ostatnio czytałem tak w internecie komentarz jednego człowieka, którego reakcja na to, na akcję, żeby modlić się o Paryż, była: nie chcemy już więcej religii. Wystarczy nam tej religii. Z tą religią to mamy same problemy. Nie chcemy żadnej religii. Odwrotne myślenie. Ci ludzie jeszcze bardziej potrzebują Boga teraz niż 5 dni temu, czy 4 dni temu, czy przed tymi zamachami. Pan Bóg się nie zmienił. Taki był również i w czasach Jonasza. Taki sam jest także i dzisiaj. Czytaliśmy z Księgi Jonasza i chcemy otworzyć również dzisiaj na dwóch zgromadzeniach. Omawialiśmy pierwszy i drugi rozdział. Dzisiaj chcielibyśmy przeczytać rozdział trzeci. Rozdział, który nam mówi o upamiętaniu. Pan Bóg wzywa do upamiętania. Apostoł Paweł o tym powiedział. Bóg wprawdzie puszcza płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, do czego był pamiętany. Pan Bóg chciał też pamiętania Niniwy, o tym chcielibyśmy przeczytać. Księga proroka Jonasza, 3 rozdział, strona 987. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia, i wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post i oblekli się we włosiennice wielce i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i obuł się we włosiennice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosiennice zarówno ludzie, jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Niech Pan Bóg pobłogosławi w naszych sercach. Przeczytany fragment Słowa Bożego daruje nam mądrość, abyśmy właściwie go zrozumieli i przyjęli jego poselstwo. W 1 rozdziale czytaliśmy o powołaniu Jonasza. Pan Bóg powołuje swojego proroka z Bet-Hefer w Galilei i posyła go do Niniwy. Wstanić do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Pan Bóg zanim sądzi, czy pojedynczego człowieka, czy rodzinę, czy naród, zawsze daje słowo upamiętania. Zawsze wzywa do pokuty. Zawsze zachęca do powrotu ze złej drogi. Daje czas na zmianę. No ale jak mają wierzyć, jak mówi apostoł Paweł, jeśli nie ma tego, który by zwiastował? I dlatego Pan Bóg posyła Jonasza do Niniwy, aby zwiastował przeciwko niej. Dlaczego? Bo jej nieprawość doszła do samego Boga. To była wielka nieprawość. Ale Pan Bóg chciał zbawić Niniwę. I dlatego posyła Jonasza ze słowem pamiętania. Tylko Jonasz nie chciał pójść. On nie kochał mieszkańców Niniwy. Nie miał zamiaru tam iść. Okazał się nieposłuszny. Zgrzeszył. Wcześniej w Bożym Słowie jest powiedziane, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czarem. To jest obrzydliwość w Bożych oczach. I dlatego Pan Bóg przestał mówić do Jonasza przez swoje słowa, zaczął mówić przez okoliczności. Przez wielką burzę. Przez to, co on musiał przeżywać. I na statku, i potem jak go z tego statku wyrzucili, jak go połknęła wielka ryba. I 2 rozdział to był czas, kiedy Jonasz się upamiętał, kiedy on się modli, kiedy modlitwa jego dochodzi przed Boże oblicze, kiedy w 8 wersecie 2 rozdziału on mówi, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie i do Twojego świętego przybytku. Pan Bóg okazał wielkie miłosierdzie Jonaszowi. Okazał mu wielką łaskę, przebaczył jego nieposłuszeństwo i rozkazał rybie, która połknęła Jonasza, aby ta wypluła Jonasza na ląd. Ktoś kiedyś powiedział, że trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kto był bardziej szczęśliwy. Czy ryba, kiedy wypluła Jonasza, czy Jonasz, kiedy został wypluty. Jonasz obrazowo, on zresztą sam o tym mówi, że z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc. On obrazowo umarł przez te 3 dni. Ale teraz żyje. Żyje nowym życiem. Pan Bóg daje mu zupełnie nowe życie. To było życie do połknięcia przez wielką rybę i nowe życie po wypluciu przez tą wielką rybę. To jest zupełnie nowe życie. Obrazowo rzecz biorąc, zmartwychwstałym życiem żyje. I dlatego Pan Jezus użył tego obrazu, mówiąc, że to jest znak, który będzie dany ludziom jako jedyny znak, będący obrazem wskazującym na śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale o tym czytamy i chcę to i nam przypomnieć. 12 rozdział Ewangelii według Mateusza, rozdział 40. Tam bowiem jak Jonasz był w brzuchu, tutaj w naszym przekładzie jest wieloryba, tego nie lubię, w brzuchu wielkiej ryby. 3 dni i 3 noce. Taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. I Pan Jezus o tym mówi w odpowiedzi na prośbę nauczycielu. Chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł: pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. I to jest właśnie ten znak. O tym znaku czytaliśmy w 2 rozdziale. Jonasz żyje. Ale co dalej z życiem Jonasza? Czytamy, że ryba wypluła Jonasza na ląd. W którym miejscu? No, oni płynęli z Jafy przez Morze Śródziemne na zachód w kierunku dzisiejszej Hiszpanii, gdzie zaskoczyła ich ta burza, nie wiemy. Gdzie ta ryba wypluła Jonasza na ląd, też nie wiemy. Ale jedną rzecz wiemy, że w tym miejscu był Pan. W tym miejscu był Pan. Kiedy Jonasz zbuntował się przeciwko Bogu, Panu Bogu się to nie podobało. Ale ani razu nie czytamy, że Pan Bóg zostawił Jonasza. I to jest lekcja dla nas. Że my czasami zawodzimy, my upadamy, my okazujemy się nieposłuszni, my wpadamy w taki czy w inny grzech. I Panu Bogu się to nie podoba. Ale Pan Bóg nie zostawia nas. On chce naszego powrotu. On chce naszego upamiętania. On chce, abyśmy wyznali ten grzech, aby On mógł nam przebaczyć i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Jonasz w tym momencie, kiedy został wypluty na ląd, mógł zaświadczyć słowami psalmisty z psalmu 118: Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Pan ukarał mnie surowo. I czasami jest surowa lekcja w naszym życiu, ale ona jest dla naszego dobra. Bo Pan Bóg nas miłuje. A kogo Pan Bóg miłuje ze swoich dzieci, tak jak mówi nam z Hebrajczyków, tego i każe. Ale to jest dla naszego dobra. Jonasz jest wypluty na ląd. Co ma dalej robić? Pewnie nie bardzo wie. Co dalej? I Pan Bóg tutaj przychodzi ze swoim słowem. Po raz kolejny zwraca się do Jonasza ze swoim słowem. Kiedy to się stało? Kiedy Jonasz się upamiętał. Kiedy serce Jonasza uległo zmianie. Jego sposób myślenia. Kiedy on się modlił. W 1 rozdziale w ogóle nie czytamy o modlitwie Jonasza. On zaczyna się modlić dopiero w 2 rozdziale. kiedy zaczyna się modlić, Pan Bóg odpowiada na modlitwę. Widzi zmianę jego serca, jego postępowania, jego nastawienia i wtedy przemawia przez swoje słowo. Daje mu drugą szansę. To jest Boża łaska, że Pan Bóg zechciał przemówić do Jonasza. Nie tylko ocalił życie Jonasza, ale Pan Bóg nie zmienił swojego planu. Chce dalej używać go dla zbawienia pogan z Niniwy. Słowo Pana powtórnie doszło Jonasza. Pan Bóg przemówił drugi raz i posyła Jonasza do Niniwy. W ten sposób widzimy, że Bóg przebaczył nieposłuszeństwo Jonasza. Pan Bóg przebacza i nie wspomina więcej. Daje drugą szansę. I w Bożym Słowie mamy sytuację, kiedy Pan Bóg różnym ludziom daje drugą szansę. Kiedy oni wpadną w grzech, ale potem wyznają ten grzech, upamiętają się, Pan Bóg przebacza i daje kolejną szansę, aby żyć dla Niego, służyć Jemu. Tak było w przypadku Piotra, który się zaparł Pana Jezusa. A Pan Jezus? Czy odrzucił Piotra? Nie. Ale pyta go, czy mnie miłujesz? I daje mu zadanie. Paść owce moje. On nie zmienił swojego zdania o Piotrze, nie zmienił swojego powołania, nie zmienił też planu dla jego służby. Ale nie zawsze tak jest. Mamy historię Ananiasza i Safiry w Dziejach Apostolskich, gdzie Pan Bóg tej drugiej szansy nie dał. I dlatego mówię, że jeżeli Pan Bóg daje drugą szansę, trzecią szansę, kolejną, to za każdym razem jest to wyraz Bożej łaski. W Księdze Joba jest powiedziane, że Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. Pan Bóg mówi raz, potem mówi drugi raz i kolejny raz. Moje pytanie dzisiaj, czy słyszysz Boży głos? Ile razy już musiał Pan Bóg do Ciebie przemówić, żeby do Ciebie dotarło? A może jeszcze nie dotarło? I potrzebny jest kolejny raz. Jonasz posłuchał za drugim razem. Za którym razem Ty posłuchasz? Jonasz posłuchał. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. Tu widzimy posłuszeństwo Jonasza Słowu Bożemu. To jest lekcja do naśladowania dla nas. Słuchać uważnie, co Pan Bóg mówi do nas osobiście. Pan Bóg każdemu z nas zlecił jakieś zadanie, jakąś służbę do wykonania. Nie wszyscy mamy jednakową służbę. Jonasz miał swoje zadanie, my mamy swoje zadanie do wykonania. Pytanie, czy je wykonujemy? Jonasz ma iść do Niniwy, wielkiego miasta. I rzeczywiście to było wielkie miasto. Wielkie, historycznie rzecz biorąc, miasto założone przez Nimroda, przez prawnuka Noego, o tym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, więc to było stare miasto. To było historyczne miasto. Miasto, które stało się stolicą potężnego imperium asyryjskiego, najpotężniejszego imperium w tamtym czasie. Imperium, które ciągle i nieustannie atakowało i zagrażało Izraelowi. Jak wiemy zresztą, to północne królestwo Izraela później dostało się do niewoli asyryjskiej. Ono było wielkie co do rozmiaru. Czytamy o tym, że to było miasto na 3 dni drogi pieszej. W porównaniu z tym miasteczkiem, z którego pochodził Jonasz, Bet-Hefer, nie wiem, tam może była jedna główna ulica i parę domów i to było wszystko. Tu było potężne miasto, w którym mieszkało kilkaset tysięcy ludzi. Trudno było to porównywać nawet. Miasto wielkie co do rozmiaru, co do splendoru. Niniwa była bardzo wielkim miastem, mówi Boże Słowo, jak na owe czasy. Archeolodzy mówią, że jeden z murów miasta, jeden z murów otaczający dzielnicę, miał kilkanaście kilometrów długości. To było wielkie miasto, bardzo bogate też miasto, stolica imperium. Ale to było miasto wielkie co do grzechu. Bóg mówi, jej nieprawość, jej zło. Ta nieprawość doszła do mnie. Niniwa była miastem bałwochwalczym. Niniwa była miastem niemoralnym. Niniwa była miastem brutalnym. Miała potężną armię, która brutalnie obchodziła się z jeńcami. Mówiłem o tym wcześniej. Urządzano sobie igrzyska z tych jeńców, których brano do niewoli. Wbijano ich na pal, obcinano im głowy, z czaszek usypywano stosy przy bramach miasta, które zostały zdobyte przez Asyryjczyków. Tych jeńców obdzierano żywcem ze skóry i różne inne straszne okropieństwa działy się w tym mieście. Tak jak dzisiaj, jeśli chodzi o państwo islamskie, wcale nie inaczej. Zabijano niemowlęta i dzieci, czy starszych ludzi. To nie miało znaczenia, tam nie było miłosierdzia, tam nie było żadnej litości. Grzech i nieprawość niby były wielkie. Król mówi o bezprawiu, albo na innym przekładzie jest powiedziane o nieprawości, albo o przemocy własnoręcznie popełnionej przez mieszkańców Niniwy. Własnoręcznie. To nie tylko wojsko, to nawet mieszkańcy również to robili. Bóg posyła Jonasza do Niniwy. Każe mu zwiastować poselstwo, które ci przekazuje. Jonasz ma zwiastować Słowo Boże. Kiedy tam przebywa, ludzie patrzą na niego, no jeszcze nigdy tak wyglądającego człowieka nie widzieli. Jonasz na pewno nie wyglądał tak samo, zanim go połknęła wielka ryba, kiedy później go wypluła, to on już inaczej wyglądał. I pewnie ludzie mówili, widząc go, co się z tobą stało? Co się wydarzyło? I on miał okazję powiedzieć. Świadectwo o żywym Bogu, przed którym on próbował uciekać, ale się nie dało uciec. Oni musieli słuchać jego poselstwa. I co miał do powiedzenia Jona? Jego poselstwo było krótkie. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Bóg myślał o mieszkańcach Niniwy, o dzieciach, nawet o zwierzętach. A Jonasz? Jonasz poszedł do Niniwy, tak jak o tym czytamy, ale tylko dlatego, że Pan Bóg go do tego zmusił. On z własnej woli nie poszedł. Jakże często my robimy coś, co musimy, a nie bardzo chcemy. Bóg był zatroskany o Niniwę, to wielkie miasto, i on nas absolutnie nie, i to potem widzimy w 4 rozdziale. Czy mamy tę samą troskę o niezbawionych mieszkańców miasta, w którym mieszkamy? Pan Bóg miał tę troskę. Apostoł Paweł zwiastował Ewangelię w dużych miastach. Jonasz idzie z Bożym poselstwem do Niniwy. Żyd do pogan. Do stolicy wrogiego imperium. On jest jeden wobec kilkuset tysięcy mieszkańców z poselstwem sądu Bożego. On mówi, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. To ten zwrot, zburzenie Niniwy, to jest dokładnie ten sam zwrot, który Pan Bóg używa w stosunku do Sodomy i Gomory. Całkowite zniszczenie ich czeka. Po ludzku rzecz biorąc, misja nie do wykonania. To jest niemożliwe, żeby mu się powiodło. Za chwilę jego zaraz obedrą ze skóry albo biją na pal i tak się skończy jego kampania ewangelizacyjna. Jeżeli tak myślimy, to zapominamy, kto go posłał. Żeby Bóg go posłał. Bóg Izraela dał mu poselstwo, swoje słowo i jeszcze jedna rzecz. Jonasz był chodzącym cudem. Widzicie, w naszej służbie potrzebujemy właśnie tylko tych trzech rzeczy. Bożego powołania, Bożego poselstwa i świadectwa Bożej zmiany w naszym życiu. I to jest wszystko, co jest potrzebne, aby wykonać naszą służbę. Nigdzie nie czytamy, żeby Jonasz wykonał, jak uczynił jakikolwiek cud w Niniwie. Nie uczynił ani jednego cudu. On sam był chodzącym cudem. Bo Pan Bóg zmienił jego życie, jego serce i dał mu poselstwo do przekazania. Żywy Bóg był za nim. On go powołał. Dał mu konkretną służbę, zadanie do wykonania. I my mamy dokładnie to samo zrobić. Mamy posłuchać Boga, kiedy On nas powołuje, przekazać Jego słowo i być takim chodzącym cudem, świadectwem przemieniającej mocy naszego Zbawiciela, która zmieniła nasze serce, nasze życie, nasze postępowanie. Żeby ludzie mogli zobaczyć przemianę. Mogli zapytać, co się z Tobą stało? Ty byłeś inny teraz, jesteś inny. Dlaczego? Poselstwo Jonasza w Niniwie. Jeszcze tylko 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Krótkie poselstwo. Ja policzyłem. 7 słów. W hebrajskim oryginale jeszcze mniej. 5 słów. 5 słów. 40 dni. Wiecie, liczba 40 w Bożym Słowie jest zawsze związana z czasem prób, doświadczeń i sądów. 40 dni, 40 nocy padał deszcz, kiedy Pan Bóg zsyłał potop na ziemię. To był Boży sąd za grzech, za nieprawość. 40 dni zwiadowcy szpiegowali Kanaan. A potem Izrael wszedł do Kanaanu i zwyciężył Jerycho i kolejne miasta. To był Boży sąd. Ale też 40 dni Goliat szydził z wojsk izraelskich. I po 40 dniach wystąpił Dawid. To był czas próby dla Izraela. Podobny czas próby był w życiu Pana Jezusa. 40 dni Pan Jezus był kuszony na pustyni. My mamy opisane tylko 3 pokuszenia, które były ostatniego dnia w Ewangeliach, ale on był kuszony przez 40 dni. 40 lat Pan doświadczał i próbował Izraela na pustyni, prowadząc ich do ziemi obiecanej. Liczba 40 związana jest właśnie z czasem próby, z czasem doświadczeń, z czasem Bożego sądu. I Pan Bóg mówi, jeszcze 40 dni pozostało do zburzenia Niniwy. Bóg darował Niniwie 40 dni na upamiętanie i odwrócenie się od złych dróg. Pan Bóg zawsze daje czas na pokutę i nawrócenie. W Księdze Objawienia, w 2 rozdziale, w 21 wersecie, zupełnie w innym kontekście czytamy o Izabel i dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać. Pan Bóg dałem jej czas, a ona nie chce. I dzisiaj Pan Bóg daje czas, ale jeżeli człowiek lub naród nie pokutuje w czasie wyznaczonym przez Boga, wtedy Bóg wylewa żar swojego gniewu. To król później Niniwy powiedział, może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, bo jak Pan Bóg wylewa swój gniew, to nie ma ratunku. Gdy ludzie nie pokutują, spada na nich Boży sąd. Dlaczego? Bo wtedy dopełnia się miara grzechu i winy. Tak było w przypadku Sodomy i Gomory. Potem rzekł Pan, wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Doszło do maksimum. I Pan mówi dosyć. Podobnie było z Amoryjczykami. i rzekł do Abrahama, lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, czyli do ziemi obiecanej, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. Pan Bóg daje czas na upamiętanie, ale jeżeli człowiek się nie chce upamiętać, to ta wina narasta i narasta, aż dochodzi do pełnej miary, wtedy spada Boży sąd. Tak samo było z Amonitami. Tak mówi wszechmocny Pan o Amonitach, których dzień, domyślę, dzień sądu nadejdzie w czasie, gdy wina dojdzie do swojego kresu, mówi prorok Ezechiel. O Izraelu apostoł Paweł powiedział podobne słowa, żeby dopełnić miary grzechu swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Przeciwstawianie się zwiastowaniu Ewangelii to jest dopełnianie miary grzechów. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Ale w przypadku chrześcijan Pan Bóg też daje i nam czas na upamiętanie, a jeżeli nie, no to przychodzi Boży sąd. I dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Co to znaczy zasnęło? Poszli spać?
Umarli.
Nie, umarli fizycznie. Dlaczego? Żeby już więcej nie psuć świadectwa chrześcijańskiego. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, w jakim celu? Aby się upamiętać przed Bogiem. Nie podlegalibyśmy sądowi, Bożemu sądowi. Apostoł Paweł drugim do Koryntian mówi o wierzących ludziach, którzy ondziś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Ondziś popełnili grzechy. I mija czas, a pokuty nie ma, upamiętania nie ma. Dlatego Pan Bóg wzywa także wierzących ludzi. Pan Bóg nie chce sądzić, nie chce karać. Pan Bóg chce ratować, chce zbawić, chce przebaczyć. Prorok Janusz zapowiedział wzburzenie Niniwy. Jaki był rezultat jego zwiastowania? Wielka zmiana. Wielka zmiana w życiu mieszkańców Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Albo, jak w innym przekładzie jest, uwierzyli Bogu. Przyjęli poselstwo Słowa Bożego zwiastowane przez proroka Jonasza. Jonasz musiał im coś powiedzieć o żywym Bogu. Bo potem oni się modlili do Boga. Nie do swoich bożków, nie do bożka Dagona, czy jakichś innych bożków, ale do żywego Boga, do Boga Jonasza, do prawdziwego Boga. Co więcej, mieszkańcy Niniwy ogłosili post i oblekli się we włosienicę. Jest to symbol uniżenia przed Bogiem. Dlaczego to zrobili? Bo przestraszyli się Bożego sądu. Wiecie, dzisiaj problem polega na tym, że ludzie Boga się nie boją. I lekceważą Boże Słowo. I nie myślą o konsekwencjach. Z rozkazu królewskiego wszyscy mieli się modlić do żywego Boga. Król mówi, niech żarliwie wołają do Boga. Z dużej litery B. Mówi ósmy werset. Albo tak jak mówi inny przekład, niech wszyscy głośno proszą Boga o pomoc. Wszyscy głośno. To było jedno wielkie wołanie. Kilkaset tysięcy ludzi. I wszyscy się modlą. Wiecie, jaki to był hałas? A jeszcze jak te wszystkie zwierzęta nie były karmione, nie były pojone, no to był jeden wielki ryk i bek. Niesamowite to musiało być. Niech wszyscy głośno proszą Boga o pomoc. Czy prosiłeś już Boga o pomoc? Pan Bóg chce okazać swoją pomoc, ale czy prosiłeś Boga o pomoc? Czy modliłeś się do żywego Boga? Nastąpiła też zmiana nie tylko w ich osobistym życiu. Oni przyjęli wiarą Słowo Boże, uwierzyli w to, co powiedział Jonasz. I powiedzieli, a bajki opowiadasz, my, jeszcze nas nikt nie pokonał. My wszystkich pokonujemy, wszystkich naszych wrogów. 40 dni do zburzenia, niby haha, ale dowcip. Dowcip miesiąca. Nie, oni uwierzyli. Uwierzyli Bożemu Słowu. Oni się modlili, oni się uniżyli przed Bogiem. ale też ich publiczne postępowanie się zmieniło. Król powiedział, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i odesprawia własnoręcznie popełnionego. Każdy, bez wyjątku. I w tym widzimy, Pan Bóg myślał o Niniwie, o całym mieście, ale jego zbawienie jest zawsze indywidualne. Każdy. Księdze Izajasza powiedziane, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Słowo każdy. To ma ten indywidualny wymiar. Ale Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, to jest ten wymiar indywidualny. Każdy miał się odwrócić od swojego bezprawia. To jest dowód upamiętania. Ich pokuta była szczera. Pan Bóg widział to postępowanie. Czyli widzimy z tego fragmentu Bożego Słowa nie tylko wiara, nie tylko modlitwa, ale zmiana postępowania musi być widoczna w życiu człowieka, jeżeli ta pokuta ma być rzeczywiście szczera i prawdziwa przed Bożym obliczem. Jan Chrzciciel mówił do ludzi, którzy do niego przychodzili, wydawajcie owoce godne upamiętania. Niech to się pokaże w waszym życiu, ta zmiana, że rzeczywiście pokutowaliście z grzechów. I wiecie, mieszkańcy Niniwy nie czekali 40 dni. Od razu. Jak tylko wieść doszła do króla, wstał ze swojego tronu, nigdy nie wstawał ze swojego tronu. Zjął płaszcz, odłożył swój majestat królewski, nałożył włosienicę, usiadł w popiele, uniżył się przed świętym Bogiem. I wszyscy tak zrobili. Pan Bóg widział ich postępowanie. Wiecie, oni nie mieli pewności, że unikną Bożego sądu. Skąd to wynika? Ano ze słów samego króla. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy? Może tak będzie. W innym przekładzie jest powiedziane, kto wie? Kto wie? Może Pan Bóg się użali. Nie byli pewni wcale. Ale mimo to postanowili się uniżyć, upamiętać przed żywym Bogiem. Oni mieli nadzieję, że Bóg okaże dla nich łaskę, miłosierdzie, tak jak okazał ją Jonaszowi. Bo to jest to słowo znów. A może Bóg znów się użali. Pan Bóg użalił się nad Jonaszem. Może użali się znowu nad nimi. Apostoł Paweł mówi o swoim zwiastowaniu przed królem Agrypą, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszu, potem w Jerozolimie i w całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Spełniali uczynki godne upamiętania. Tak, to prawda, że zbawienie nie jest z uczynków. Że zbawienie jest z łaski. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Ale uczynki mają potwierdzać przemianę, która nastąpiła w sercu. Że ta wiara jest szczera. Że upamiętanie było prawdziwe. Bez upamiętania jest wielkie potępienie, o którym powiedział Pan Jezus Chrystus. Mówiąc o znaku Jonasza, ten znak jest podwójnym znakiem. Nie tylko mówi o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa, ale znak Jonasza dotyczy także reakcji lub braku reakcji na zwiastowanie Słowa Bożego. I jest powiedziane w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza w 41 wersecie: mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Ale nie tylko to pokolenie. Nasze pokolenie również stanie na sądzie. I nastąpi potępienie. Dlaczego? Za co? Za odrzucenie Ewangelii. Za odrzucenie Bożej łaski. Za odrzucenie Bożej miłości. Za odrzucenie ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Za odrzucenie Bożego Słowa. Za brak wiary, brak upamiętania z grzechów. A oto tutaj więcej niż Jonasz. Albo tak jak mówi inny przykład, a tu jest przecież ktoś o wiele większy niż Jonasz. W tym 12 rozdziale Ewangelii Mateusza trzykrotnie jest powiedziane, że Pan Jezus jest większy. W wersecie 6 jest powiedziane, że On jest większy niż świątynia. Jest to powiedziane w kontekście kapłanów. On jest arcykapłanem. I to według porządku Melchizedeka. To jest król i arcykapłan jednocześnie. On jest większy niż Jonasz. To jest powiedziane w kontekście proroków. Różni byli prorocy. Ale Pan Jezus jest tym prorokiem, o którym powiedział Mojżesz. Jego słuchać będziecie we wszystkim, a kto by go nie słuchał, z ludu wytępiony będzie. On jest większy niż Salomon, mówi werset 42 w kontekście królów. Różni są królowie. Salomon był wielkim królem, ale Pan Jezus jest królem królów i panem panów. Oto jest ktoś tutaj o wiele większy niż świątynia, niż Jonasz, niż Salomon. To jest sam Mesjasz. A Niniwa przyjęła poselstwo Jonasza i upamiętała się. Jak można nie pokutować, gdy Słowo Boże zwiastuje sam Mesjasz? A jeśli chodzi o nas? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, pojednajcie się z Bogiem. Pan Jezus jest większy. Co do osoby, większy niż Jonasz, bo On jest doskonały, bezgrzeszny, Boży Syn. Co do miłości, jest większy. Jonasz nie kochał mieszkańców Niniwy, ale dziś słyszeliśmy, że Pan Bóg miłuje wszystkich grzeszników. Co do poselstwa, Jonasz głosił Boży sąd, ale Pan Jezus nie przyszedł, aby sądzić świat, ale aby świat zbawić. Jego poselstwo to było zwiastowanie łaski i zbawienia. Co do liczby słuchaczy, Jonasz zwiastował jednemu miastu. To prawda, że wielkie, kilkaset tysięcy mieszkańców, ale Ewangelia jest dla wszystkich ludzi na całym świecie, dla każdego miasta, i dużego, i małego. Co do rezultatu, dla Niniwy oznaczało to wstrzymanie Bożego sądu. Ale potem, jak prorok Nachum o tym mówił, przyszedł czas, że Niniwa powróciła na drogę grzechu i spadł na nich Boży sąd za około 150 lat. Ale zbawienie od Pana Jezusa jest na wieki. Kto wierzy Jemu, nie stanie na sądzie, ale przeszedł ze śmierci do żywota. Co z nami? Niniwa miała jednego zwiastującego i pokutowała. A Łódź? Ile jest zborów w Łodzi? Ile jest kaznodziejów w Łodzi? Czy w Warszawie? Czy w Krakowie? Czy w Katowicach? Czy w innych miastach? Jest wielu zwiastujących. A do tego jeszcze jest literatura chrześcijańska. A do tego są i audycje, i radiowe, i telewizyjne, i internet. I różnymi sposobami Ewangelia dzisiaj jest przekazywana i zwiastowana. A mieszkańcy nie chcą się upamiętać. Ale pytanie do ciebie osobiście. A ile ty kazań już słyszałeś ewangelizacyjnych? Na ilu nabożeństwach już byłeś? I czy już się upamiętałeś przed Bogiem? Czy uwierzyłeś Bożemu Słowu? Czy przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela do swojego serca, do swojego życia? Niniwa miała 40 dni, aby się upamiętać, ale mieszkańcy Niniwy nie czekali do ostatniego dnia. Nie czekali 40 dni. A ile dni Pan Bóg dał Tobie na upamiętanie? Dużo więcej niż 40. Ale teraz jest inne pytanie. Ile dni jeszcze zostało? A tego już nikt nie wie. To Pan Bóg wie tylko. I dlatego dzisiaj to jest dzień zbawienia. Dzisiaj to jest ten czas, aby się upamiętać przed Bogiem. Dzisiaj to jest dzień, aby złożyć swoją ufność i wiarę w Słowie Bożym. W Słowie zbawienia. W Słowie, które darzy życie. W Słowie, które może zmienić życie człowieka. I dlatego dzisiaj, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, jak powiada Duch Święty, nie zatwardzajcie serc waszych. Niniwa, król, wszyscy mieszkańcy nie zatwardzili swoich serc. Jaki był rezultat? Pan Bóg użalił się. Jakże często czytamy ten zwrot. Pan Jezus, patrząc na Izraela, użalił się, bo byli jak owce bez pasterza. To jest wyraz Bożego miłosierdzia. Pan Bóg użalił się nad Niniwą. Potem czwarty rozdział kończy się tymi słowami. A ja nie miałbym żałować tego wielkiego miasta. Pan Bóg chce okazać miłosierdzie. Chce przebaczyć grzech. Chce odpuścić wszelką winę. Chce zbawić. Ale wzywa teraz, wszędzie, wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Aby wydawali owoce godne upamiętania i aby uwierzyli całym sercem Słowu Bożemu i żyli dla Boga zmienionym życiem. Niech Pan Bóg nam dopomoże w ten sposób żyć. Amen. Amen.